Chvála Bohu, bratia a sestry. Dzisiaj chciałem się podzielić czymś, czym od jakiegoś czasu żyję. Dzięki. Czymś, co jakby we mnie jakby pracuje od jakiegoś czasu. Co z jednej strony wydaje się być oczywistą rzeczą, a z drugiej strony czasami pewne rzeczy przychodzą do nas. Niby są stare rzeczy, które dobrze wiedzieliśmy, znaliśmy, ale dla nas jest pewnego razu po prostu takie odkrycie, że wow, że tak jest, że takie są fakty po prostu w Biblii. I najpierw chciałem odnieść się... Ogólnie chciałem mówić, może tak, o relacji ojciec-syn. Ale chciałem najpierw, żebyśmy się przypatrzyli historii Abrahama i Izaaka w Starym Testamencie, a później, żebyśmy to odnieśli do Nowego Testamentu, jak to się ma do tego, co się wydarzyło w Nowym Testamencie. Więc może najpierw otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową. Sobie przeczytamy tą historię, przypomnimy, myślę, że każdy ją zna, ale 22 rozdział od 1 wersetu do 18 będziemy czytać. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego: Abrahamie. On zaś powiedział: słucham. Wtedy usłyszał: weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześnie rano, osiodłał swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym, ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swojego syna Izaaka, zabrał ze sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę. Po drodze Izaak zapytał swojego ojca: ojcze, Abraham na to: słucham cię, mój synu. Mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu, i szli dalej razem. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos, zawołał anioł Pana: Abrahamie, Abrahamie. Słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy tak teraz. Wiem, że boisz się Boga, bo nie mówiłeś mi nawet swego, nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą baranka, który zaplątał się w gąszczu rogami. Poszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. Następnie Abraham nadał temu miejscu nazwę Pan Widzi, dlatego dzisiaj mówi się: na górze Pana widać wszystko. Anioł Pana znów przemówił do Abrahama: przysięgam na siebie samego, oświadcza Pan. Ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swojego jedynaka, będę ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży ich wrogów. W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że mi byłeś posłuszny. No myślę, że historia... Jakby tak popatrzeć na to z punktu widzenia Abrahama, tak, który miał syna obiecanego, którego dostał od Boga, co po prostu było czymś w tym wieku jego, to było niesamowite, że on w ogóle mógł mieć, nie? Że Sara zaszła w ciążę i że on miał tego syna. Bóg mu go dał w taki niesamowity sposób. I on się nie zawahał nawet, jak czytamy, nawet się nie zawahał, żeby oddać swojego syna na ofiarę Bogu. Jak bardzo widać tutaj zaufanie Bogu, tak? Ale tutaj jest, chciałbym zwrócić uwagę na tą relację właśnie. Ojciec, syn. I relację nas względem Boga. Jako też, jako dzieci. Też jesteśmy dziećmi Boga. I to, jak po prostu to posłuszeństwo może Bóg wynagrodzić. Czytając jakby dalej ten fragment, mamy w trzecim wersecie, że wstał wcześnie rano, osiodł swojego osła i wziął ze sobą dwóch służących. Tak naprawdę on mógł wydać polecenie tym służącym, żeby to oni wzięli i tego osła osiodłali, przygotowali, ale on chciał to wszystko, żeby było dobrze przygotowane. Że jeśli Bóg go prosił o to, to chciał wszystko, żeby było, tak myślę, żeby było po prostu przygotowane. I aż 3 dni szli na to miejsce, które Bóg wskazał Abrahamowi. Więc on wiedział, dobrze wiedział, jaka jest wola Boga, dobrze Boga słyszał, Jego wolę i bardzo dokładnie ją wypełniał. Chciałem też zobaczyć na to taką może symbol, który będzie odniesieniem do Nowego Testamentu, do czego zaraz chciałem przejść, że w 6 wersecie następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na syna Izaaka i zabrał ze sobą ogień, nóż i razem ruszyli w drogę. To drewno to jest odniesienie do Nowego Testamentu, do tego, że ojciec położył, Bóg ojciec położył na syna, że syn niósł po prostu krzyż na swoich plecach, tak? Już wtedy Bóg to wszystko wiedział, jak to będzie wyglądało i tu mamy takie odniesienie tego, cały czas chciałem zwrócić uwagę na to posłuszeństwo, że tam nie było nawet chwili takiego zawahania. Nawet jednego momentu, nawet syn tak samo, Izaak, tak? Był posłuszny ojcu, widział, że nie ma, zwrócił uwagę na to, że nie ma owieczki na całopalenie, tak? Żadnego barana, ale Pan Bóg mówił, że... Nie, przepraszam, Abraham powiedział, że Pan Bóg da, że Pan Bóg sobie upatrzy. Mimo, że wiedział, jakie jest fakty są, jaka będzie kolejność, nie było nawet momentu zawahania. No i mamy taki moment, kiedy już Abraham już przygotował wszystko, zbudował ołtarz, kładzie swojego syna i go związał tam. Nie wiem, zastanawiałem się nad tym dość długi czas, że nie jest to jakoś bardzo precyzyjnie opisane tu w Biblii, tak? Ale 9 werset, trochę dalej. Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drewno, potem związał swego syna i położył go na ołtarzu na drewnie. Nie wiem, czy Izaak też nie stawiał jakiegoś oporu? Czy jak w jaki sposób to się w ogóle odbyło, nie? Nie wiem, zastanawiałem się nad tym, nie mam pomysłu, jakby nie wiem. Ale wydaje mi się, że tak wynika z tego, co tu czytamy, że nie było jakiegoś takiego mocnego oporu, że Izaak był posłuszny swojemu ojcu i że nie wiedział, co on robi, ale wiedział, że robi to, co ma robić, nie? Nie wiem, tak dla mnie to jest coś takiego niepojętego trochę, nie? Tak samo jak miłość Boga do nas, nie? To jest ten obraz tutaj mamy, myślę, przedstawiony. Aż do momentu, kiedy anioł pański ostrzega Abrahama, że to był tylko test, to była próba tego, jak bardzo ufa Bogu i jak bardzo jest w stanie jak wiele jest w stanie poświęcić. Swojego syna, tam jest kilka razy powtórzanego, jedynaka. Tak samo jak Jezus też był jakby jedynym synem Boga. No i za to, że był posłuszny, błogosławieństwo, nie? No i myślę, że to nie jest jedyny taki fragment, który się odnosi do wydarzeń z Nowego Testamentu, do krzyża, do tej relacji ojciec-syn. Jest więcej takich fragmentów, a ja chciałem akurat dzisiaj tak z tym. I teraz popatrzmy na relację ojciec-syn do Nowego Testamentu. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. To jest 5 rozdział, 48 werset. Ogólnie tak najpierw jeszcze podzielimy to na takie trzy elementy jakby. Najpierw chciałem zwrócić uwagę na to, jak często Jezus, Syn Boży, w Ewangelii, czyli jak było opisane Jego życie w Ewangeliach, że zawsze zwracał uwagę na swojego Ojca, na to, że On musi Mu być posłuszny, że musi wypełniać Jego wolę, że to Jego wolę wypełnia, nie swoją. Wielokrotnie, ja tu tylko kilka takich fragmentów wybrałem, żeby to pokazać, ale jest po prostu milion przysłowiowy tych fragmentów. Cały czas się to przewija, że on powtarza, że wola Ojca, że on, Ojciec go posłał i cały czas on ma dobrą relację z Nim. Cały czas, gdziekolwiek był, zawsze gdzieś szedł na bok, rozmawiał z Ojcem, cały czas miał z Nim dobrą relację, cały czas na to było, jest to opisane w całej Ewangelii, można pod tym kątem sobie przeczytać Ewangelię, jest to naprawdę takie niesamowite dla mnie ostatnio odkrywcze. To przeczytajmy sobie. 5 rozdział, 48 werset. I to jest: wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Wskazuje na Ojca. Nie mówi, że mają być doskonali jak On, mimo że On wypełniał zakon na ziemi, ale pokazywał na Ojca, który jest w niebie, który jest doskonały i to wszystko stworzył. Kawałek dalej, 6 rozdział Mateusza, 4 werset. Zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. I znów tak chciałem wrócić do... Może tak... Wiemy, że Bóg po prostu patrzy zawsze, cokolwiek dajemy, cokolwiek robimy, to nie patrzy na to, jak to wygląda z zewnątrz, jak to widać, że ja coś robię, ale Bóg patrzy się na serce, nie? Ja mogę tak samo tutaj stać wiele lat już i może mi się wydawać, że robię coś dobrego, że usługuję innym i tak dalej. I to jest widoczna służba, o tym jakiś czas temu pastor mówił, ale to nie ma znaczenia to, co widać, tylko to, co się dzieje w moim sercu. Ta relacja z moim Ojcem w niebie. To jest najważniejsze. I tak samo jak dajemy coś, tak jak zbieramy jakąś kolektę, czy płacimy 10 zł, cokolwiek, jeśli my to robimy ze względu, żeby, nie wiem, zaspokoić swoje sumienie, czy po prostu pokazać komuś to jakkolwiek, to Bóg to widzi tak naprawdę. On widzi, czy my to robimy z serca i czy my to dajemy i po prostu chcemy to dać, czy to jest wymuszone w jakiś sposób na nas. No i tak samo Abraham, on się nie zawahał. W sercu musiał mieć już takie postanowienie: okej, jeśli Bóg prosi, żebym oddał syna, oddaję syna. Dla mnie jest niesamowite to, że tam nie było ani momentu takiego, że on, nie wiem, ja nie znalazłem, że powiedział, że ale dlaczego mojego syna? Tyle czasu czekałem na niego i tak dalej, a on mówi: nic, żadnego zatrzymania. Kawałek, może teraz przejdźmy do Ewangelii Łukasza jeszcze. 2 rozdział Ewangelii Łukasza, od 41. Łukasza, 2 rozdział od 41 wersetu. Od 41 do 52, żebyśmy tak widzieli cały ten fragment. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Poszli tam też zgodnie ze zwyczajem, gdy Jezus ukończył 12 lat. Po świętach natomiast, kiedy już wracali, Jezus, kilkunastoletni chłopiec, pozostał w Jerozolimie, rodzice nie wiedzieli o tym. Przekonani jednak, że jest gdzieś między podróżnymi, uszli dzień drogi, ale w końcu zaczęli go szukać pośród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam nie ustawali w poszukiwaniach. Po 3 dniach spotkali go w świątyni, siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy mu się przysłuchiwali, byli zdumieni jego rozumieniem i trafnością odpowiedzi. Rodzice także byli tym zdziwieni, a jego matka powiedziała do niego: dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Spójrz, twój ojciec i ja zmartwieni szukaliśmy cię. Wtedy Jezus im odpowiedział: dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie o tym, że czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego ojca, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli słów, które do nich kierował. Poszedł zatem z nimi, wrócił do Nazaretu, okazywał im posłuszeństwo. Jego matka natomiast zachowywała w sercu wszystkie te wypowiedzi i zdarzenia. Jezus tymczasem rozwijał się umysłowo, fizycznie. Bóg otaczał go łaskawą opieką, a ludzie życzliwością. Więc mamy Jezusa, który miał już 12 lat i on już wiedział, jaka jest jego wola jego ojca. On na to już od początku zwracał uwagę. I od wtedy cały czas to powtarzał, jak tak czytamy, bo to jest pierwszy jakiś taki, gdzie Jezus się wypowiada, tak? I on już wtedy już mówił, że to jest wola jego ojca, ale mimo to, dalej jak czytamy, on był posłuszny swoim rodzicom, bo jak rodzice mu powiedzieli, że ma iść, to wrócił z nimi i pisze, i okazywał im posłuszeństwo. Więc też nie było tego bez znaczenia. On był wzorem, więc on pokazywał nam, że mamy być posłuszni naszym rodzicom i Bóg otaczał go łaskawą opieką. Więc Bóg się o niego troszczył cały czas. Może z Ewangelii Jana otwórzmy jeszcze fragment. 6 rozdział, 40 werset. Rozdział od 40 wersetu, przeczytam sobie do 44. Taka bowiem jest wola mojego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, nie miał życie wieczne, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wówczas Żydzi zaczęli szemrać przeciwko Niemu, powodem były Jego słowa: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Przecież to Jezus, Syn Józefa, mówili, którego ojca i matkę my znamy. Jak on może teraz twierdzić: wstąpiłem z nieba? Jezus im odpowiedział: przestańcie szemrać między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. I tu mamy znów jakby takie współdziałanie, tak, że i jest pokazane, że i syn jest ważny, i ojciec, tak? W dwie strony to działa. Że oni razem tworzą jedno. Bo wiemy, Bóg jest trój jedyny, tak? Oni tworzą jedno. I ojciec mnie posłał. Na to zwraca uwagę. Jeszcze sobie otwórzmy kawałek dalej. 8 rozdział Ewangelii Jana. 28 werset. Od 28 do 29. Wówczas Jezus powiedział im: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem i że nic sam z siebie nie czynię, lecz mówię tak, jak mnie nauczył Ojciec. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, gdyż ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Więc cały czas Jezus był w relacji z Ojcem. Cały czas, bez przerwy. Wiele razy to jest. A teraz jeszcze chciałbym z drugiej strony zerknąć na to wszystko, popatrzeć. Kiedy, jak myślicie, że był jakiś moment w Biblii, gdzie to Ojciec wskazywał na Jezusa, mówię o tym, o tej Ewangelii, za życia Jezusa. Ja takie dwa momenty, takie bardzo, bardzo się Bóg przyznał do swojego Syna. Otwórzmy sobie 3 rozdział Ewangelii Mateusza znów. Mateusza 3:17. Może tak tylko nakreślę, to jest moment, kiedy Jezus był ochrzczony, tak? Chrztem Janowym, tak? W wodzie. I gdy zstąpił Duch Boży na nim, rozległ się, 17 werset, rozległ się też głos z nieba: oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Z nieba, głos z nieba. Tam byli ludzie i to wszystko słyszeli. Ci, którzy tam byli, tak, bo wcześniej Jan do tych ludzi różnych mówił, do tych faryzeuszów wcześniej, i oni tam byli I Bóg z nieba przemówił głosem. Oni to wszystko słyszeli. I on się przyznał do niego. I drugi moment taki, dosłownie to samo powiedział praktycznie w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza. Też sobie otwórzmy. Ewangelia Mateusza. To jest znów, kiedy ukazał się Mojżesz i Eliasz i uczniowie byli z nim. Tam był wtedy Piotr i tam zwrócił się wtedy tak, że żeby zostać, żeby namioty rozłożyć i tak dalej. I wtedy zstąpił ten obłok. Znaczy od czwartego, żeśmy też widzieli. Wtedy Piotr zwrócił się do Jezusa. Panie, tak dobrze nam tu być, jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. Dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Podczas gdy powiadał te słowa, okrył ich świetlisty obłok, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój ukochany syn, źródło mojej radości. Słuchajcie go. Na te słowa, szósty werset, uczniowie upadli na twarz, bo ogarnął ich wielki strach. Wyobraźmy, jak to musiało być niesamowite wydarzenie, gdy po prostu z nieba ten głos przemówił. I ojciec przyznał się do swojego syna. Cała Ewangelia, całe życie Jezusa, patrzmy na to z tej strony, że to jest relacja ojciec-syn. Cały czas Jezus wypełniał wolę swojego ojca i cały czas był z nim w kontakcie. I to wszystko wypełniał. Dla mnie to jest coś ostatnio niesamowitego i niepojętego, że w taki sposób można na to popatrzeć, że z jednej strony tak wiemy, Jezus przyszedł wypełnić tą wolę Ojca, ale On to cały czas powtarza. Jak czytamy Ewangelię, to się przewija cały czas. Że mojego Ojca wolę wypełniam, że to On. Już jako mały chłopak, tak? Jezus wiedział, że On musi wypełniać wolę Ojca. I teraz chciałem popatrzeć na jeszcze jedną rzecz. Inaczej popatrzeć na krzyż. Na to, co się stało tam na Golgocie. Jezus pod koniec, kiedy modlił się tam z dwoma uczniami teraz i prosił Ojca, żeby oddalił ten kielich od Niego. Tak? On trzykrotnie tam szedł i modlił się i prosił, że jeśli jest taka opcja, ale mówił, że ale niech Twoja wola się stanie. I teraz stańmy tam pod krzyżem w Ewangelii Mateusza, otwórzmy sobie 27 rozdział. 27 rozdział, 46 werset. Jesteśmy pod krzyżem i w momencie, kiedy już Jezus wisi, został niesprawiedliwie skazany i wisi. Ale co zawołał? 46 werset. Około 15 Jezus donośnie zawołał: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Więc tak naprawdę popatrzmy na to, że to był moment, kiedy nie tyle Jezus umarł, ale został oddzielony od Ojca. To wykrzyczał, że Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił. I myślę, że to na to powinniśmy patrzeć, że to jest też ważna rzecz, żebyśmy na to popatrzyli, że przez całe słowo, cały czas Bóg był z Synem, z Duchem jedną. I to był moment, kiedy zostało to wszystko rozdzielone. To nasz grzech. Nasz grzech oddzielił. Syn musiał zabrać nasz grzech ze sobą. I to ten grzech oddzielił Ojca od Syna. Chciałbym po prostu, żebyśmy o tym pamiętali, nawet w tym czasie teraz, co jest, że żeby różny jest czas, w Kościele się dzieją różne rzeczy i nie wszyscy mogą być i to wszystko nie jest takie łatwe, nie? Ale musimy patrzeć na naszą relację między nami a Ojcem, gdyż to jest to, co nas będzie trzymać blisko Niego na ten czas. Nie wiemy, co się stanie dziś, jutro. Nigdy tego nie wiedział nigdy, bo to Bóg ma wszystko w swoim ręku. Ale jeśli my będziemy dbać o tą relację każdego dnia, to nie zginiemy, niezależnie od tego, co się będzie działo wokół nas. I takiej relacji Wam wszystkim życzę. Amen.